Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Krzysztof Bigus, specjalista chorób płuc, alergologii, chorób wewnętrznych, kierownik oddziału pulmonologii w Szpitalu imienia PCK w Gdyni i ordynator Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej spod oddziałem rehabilitacji pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam
pani redaktor. Dwa oddziały pan doktor nadzoruje, a lekarze rodzinni alarmują, że na Pomorzu rośnie liczba zakażeń mykoplazmą. Niektórzy z naszych słuchaczy może w życiu nie słyszeli o czymś takim jak mykoplazma. Powiem tylko, że wśród objawów jest uporczywy kaszel, który często nie daje spać w nocy i nie ustępuje w ciągu dnia. Czy to jest zwykłe przeziębienie, czy jakaś poważna choroba, panie doktorze?
No dobrze. To na początek zajmijmy się mykoplazmą. Mykoplazma jest to bakteria, może trochę nietypowa, ale bakteria. Powoduje ona infekcję układu oddechowego i, drodzy państwo, to nie jest jakiś niezwykły stan, nie jest to drobnoustrój, który jest szczególnie niebezpieczny. Po prostu to jest bakteria, która jest chorobotwórcza i teraz jak powinniśmy do niej podchodzić?
My się w ogóle, przepraszam, jakoś nią możemy konkretnie zarazić, nie wiem, drogą kropelkową to
tak.
Się przenosi, jak to?
A więc ona przenosi się drogą kropelkową i rzeczywiście zarażamy się przez kontakt z chorym. Do zakażeń dochodzi szczególnie wczesną wiosną albo wczesną jesienią i proszę zwrócić uwagę, że również miejsca, w których są skupiska ludzkie, na przykład akademiki lub tego typu...
Szkoły przedszkola na przykład,
na przykład
tak?
Szkoły przedszkola, to tam ta zaraźliwość jest większa, a więc może dochodzić do takich ognisk epidemicznych. Natomiast mykoplazma powoduje z reguły objawy dotyczące górnych dróg oddechowych. A więc jest to ból gardła, jest to kaszel oraz objawy ogólne, gorączka, bóle głowy. I tak z reguły przebiega zakażenie mykoplazmatyczne.
A to jest groźne dla układu oddechowego? Z tego może się coś więcej zrobić, jeśli będzie jakoś nieleczone?
I tutaj właśnie do tego zmierzam, że wszystko zależy od rozsądnego podejścia. A więc te postacie, które dotyczą górnych dróg oddechowych, z tymi objawami, które wymieniłem, są to postacie zupełnie niegroźne. Tu się zupełnie nic nie dzieje. One z reguły mijają samoistnie. Natomiast może również dojść do rozwoju zapalenia płuc. I to zapalenie płuc też wcale nie musi być ciężkie. Natomiast tak jak w większości jednostek chorobowych, no zdarzają się przypadki o cięższym przebiegu. Natomiast, drodzy państwo, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Pierwszą już powiedziałem, to jest to, że tej bakterii należy się specjalnie bać. Że może ona powodować zapalenia płuc, ale te zakażenia z reguły przebiegają z objawami, które kojarzymy bardziej z przeziębieniem albo z zapaleniem oskrzeli. Drugą rzeczą jest to, że tą bakterię możemy leczyć, natomiast antybiotyki, które stosujemy, muszą być to antybiotyki określone, tak? Nie każdy antybiotyk jest w stanie poradzić sobie z tą bakterią. A więc możemy stosować makrolidy, możemy stosować kinolony i to są typy antybiotyków, które stosujemy w tym przypadku. A więc ułóżmy sobie w ten sposób.
Znaczy właśnie, kiedy możemy się, powinniśmy taki antybiotyk wziąć? Bo mówił pan, że samoistnie może to minie, tak? Że to jest taka infekcja, która powinna mieć. Ale ile to
pacjentowi
można chorować? Ile tego kaszlu? Ile można kaszleć w gruncie rzeczy?
To jest już zupełnie inne pytanie i do tego możemy przejść później. Natomiast przyjrzymy się naszemu pacjentowi. Jeżeli mamy gorączkę, jeżeli mamy ból gardła i więcej się nic nie dzieje, no to dajmy sobie dzień, dwa na to, żeby te objawy, spodziewamy się, że to będzie infekcja wirusowa, ustąpiły. Jeżeli natomiast nie ustępują, jesteśmy u lekarza rodzinnego. On ocenia, że jednak potrzebny będzie antybiotyk, ponieważ choroba się rozwija, ponieważ podejrzewa tło bakteryjne, no i daje nam lek. Jeżeli na tym antybiotyku, a nie jest to chinolon lub też makrolid, choroba dalej postępuje, czujemy się coraz gorzej, rozwija się u nas duszność, no to wtedy rzeczywiście trzeba brać pod uwagę zakażenie mykoplazmatyczne, zmienić ten antybiotyk, zrobić sobie zdjęcie rentgenowskie. I takie właściwe, wystopniowane podejście układa nam całą sprawę.
Mm-hmm. No ale wróćmy do tego kaszlu, bo przy mykoplazmie, ale też przy innych infekcjach górnych dróg oddechowych ten kaszel występuje i często trwa dosyć długo. Czyli zaczyna się infekcja, ona mija, a kaszel na przykład takiemu pacjentowi może zostać. To co wtedy? Ile właściwie możemy tak bez jakiegoś większego niepokoju czekać, aż to leczyć się troszkę jakimiś środkami wykrztuśnymi czy w inny sposób? A kiedy musimy zacząć się już tym kaszlem naprawdę niepokoić?
Odpowiedź jest taka. Kaszel to jest problem, o którym musimy ciągle rozmawiać i wracać do niego, kiedy on nam doskwiera. Ponieważ to jest bardzo dynamiczna sytuacja. Jeżeli mamy infekcję wirusową, to wyobraźmy sobie, że wirus zniszczył nasze drogi oddechowe. One są jak poparzone, czyli nabłonki są zniszczone, a więc nasze drzewo oskrzelowe jest reaktywne. I co z tego, że już nie ma tej infekcji wirusowej, skoro zniszczenia zostały? To jest tak jak po poparzeniu skóry.
No właśnie, czego ten kaszel jest objawem? No bo czasami odkrztuszamy, ale infekcja mija, on zostaje i to jest objaw właśnie tych uszkodzeń?
Dokładnie. Ja bym wrócił do tego porównania z poparzeniem skóry. Poparzenia skóry, czynnika powodującego poparzenie już nie ma. Nie ma wysokiej temperatury, nie ma ognia czy jakiegoś środka chemicznego. Natomiast przez chwilę mamy jeszcze dolegliwości bólowe, ale powrót do tego stanu, że ta skóra się wygoi, to są tygodnie. Tak samo wygląda gojenie się drzewa oskrzelowego. Zwróćcie Państwo też uwagę, że możemy na tą skórę stosować jakieś kremy, możemy o nią dbać mniej lub bardziej, natomiast ona się będzie goiła w swoim tempie. A więc spodziewanie się, że będzie jakiś cudowny lek, który nagle nam zatrzyma kaszel, oczywiście można wyłączyć odruchy, ale nie tędy droga. Natomiast to drzewo oskrzelowe się musi wygoić.
Czyli rozumiem, że kaszel, drzewo oskrzelowe no jest trochę schorowane po tej infekcji.
Dokładnie.
Jeśli na przykład nas właśnie boli gardło i gdzieś tam się ta infekcja robi, schodzi niżej, tak, i potrzeba czasu na to, żeby... Czyli kilka tygodni po infekcji z kaszlem to jest jeszcze normalna sytuacja?
Tak.
Jak długo się goi to drzewo? To, jak długo to może trwać?
Tutaj odpowiedź jest prosta. Tak długo i w zależności od tego, jakie duże były uszkodzenia, tylko tego nie wiemy. Mhm. Ważna jest dynamika. Skoro mamy infekcję i ten kaszel jest nasilony, a potem w miarę dni, potem porównanie tydzień do tygodnia jest on mniejszy, no to przecież jesteśmy spokojniejsi. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli nie widzimy tej zależności, no to wtedy zaczynamy się niepokoić i właśnie musimy o tym rozmawiać z lekarzem rodzinnym, bo on niekiedy powie nam, że mamy się niepokoić, a niekiedy nas uspokoi. Właśnie kaszel to jest problem, o którym należy rozmawiać. No skrajnym przypadkiem jest kaszel w przebiegu krztuśca, gdzie bakteria, która powoduje krztusiec, doprowadza do zniszczenia drzewa oskrzelowego. Praktycznie objawy infekcji są tak niewielkie w większości przypadków, że my tego nie dostrzeżemy. Organizm już uprzątnął infekcję, czyli doszło do tego zniszczenia. Antybiotyki zastosujemy, no, żeby była pewność, że ten proces się nie toczy, ale z reguły już jest dawno po tym procesie, a kaszel będzie nas po prostu zwalał z nóg przez wiele tygodni.
Tu mam pytanie od słuchaczy, którzy się uruchomili 603 06 06 0606, to jest telefon, numer SMS-owy do naszego studia. Czy na mykoplazmę jest jakiś test, taki jak na COVID na przykład? Pytają słuchacze.
Są testy na
w aptece
mykoplazmę.
Można kupić?
Lekarze rodzinni zlecają, natomiast apeluję o to, żeby to nie był test, który wykonujemy, jeżeli mamy objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Dlatego, że powinno to być w decyzji lekarza rodzinnego i tutaj po prostu, jeżeli widzimy, że objawy są niepokojące, w naszym subiektywnym odczuciu, prawda, bo nie jesteśmy lekarzami, powinniśmy udać się do lekarza rodzinnego.
Panie doktorze, porozmawiajmy o tych chorobach, które nie są chorobami sezonowymi, bo te wszystkie przeziębienia i nawet choroby wirusowe to są zwykle choroby sezonowe w naszym tutaj klimacie, ale jakie choroby płuc i układu oddechowego, takie uznawane za poważniejsze, obecnie są najczęściej diagnozowane i leczone w tych placówkach, którymi pan kieruje w Gdyni i w Wejherowie? I czy to się zmieniło w ostatnich latach? Czy pewne choroby pojawiają się częściej? No i nie chciałabym mówić w sumie o COVID-zie, bo COVID jest chorobą wirusową. Myślę o takich chorobach poważniejszych, na przykład nowotworowych.
Tak, w tej chwili pulmonologia się bardzo zmienia, dlatego że ona staje się coraz bardziej wysokospecjalistyczną domeną. Ponieważ wcześniej kojarzyliśmy oddziały pulmonologiczne z miejscami, gdzie się leczyło zapalenie płuc, gdzie się leczyło.
Tak, ale lekarz miał tylko stetoskop i ewentualnie.
Dokładnie, chodził po tym oddziale. W tej chwili oczekiwania w stosunku do pulmonologii są takie, żeby rozpoznać szybko i sprawnie chorobę, nawet jeśli jest ona rzadka, i potem skierować pacjenta do właściwego leczenia lub też rozpocząć to leczenie. I stąd też zrobiło się bardzo dużo nowych procedur, które staramy się, albo które wprowadziliśmy w Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej. I właśnie dlatego potrzeba tego centrum, ponieważ te procedury wymagają dużych umiejętności współpracującego zespołu, który wykonuje tych procedur dużo, a więc ma w nich
doświadczenie.
Więc mamy obturacyjny bezdech senny, diagnostykę, ale również pilotowanie tych pacjentów, które mają odpowiednie urządzenia w domku, które chronią pacjenta przed zaburzeniami oddechowymi w trakcie snu.
Czyli takie maski do spania specjalne, tak?
Na Możemy przykład. Tak uprościć. Mamy choroby śródmiąższowe, które doprowadzają do włóknienia płuc, do wyłączenia pewnych obszarów płuca w wyniku nacieków, choroby autoimmunologiczne. To już brzmi skomplikowanie, ale żeby je zdiagnozować, musimy sprawdzić przeciwciała, musimy mieć fragmenty miąższu płuca, musimy monitorować objętość płuc, więc ci pacjenci są ewidentnie grupą, która musi być pod opieką Centrum Chorób Płuc. Następną grupą są nowotwory. O tym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali, ale leczenie i diagnostyka nowotworów się zmieniła kompletnie. W tej chwili pracujemy nad tym chcielibyśmy, aby po pierwsze pacjent z podejrzeniem nowotworu miał bardzo szybką i sprawną diagnostykę. Dlatego też w centrum musi być rozwinięta diagnostyka interwencyjna. My musimy mieć fragmenty tego guza podejrzanego o nowotwór. Jeżeli mamy fragmenty...
To musi być sprzęt odpowiedni, prawda?
Musi być sprzęt
Żeby
odpowiedni,
się do niego
który umożliwia nam wyjście do drobnych oskrzeli, pobranie odpowiedniego materiału, odpowiedniej jakości, odpowiedniej wielkości. Oraz ocenę całego pacjenta, zrobienie badań wysiłkowych, policzenie objętości płuc, dokładne zeskanowanie organizmu.
Czyli wy robicie taką diagnostykę i przekazujecie pacjentów wtedy po tej diagnostyce gdzieś dalej, na przykład na leczenie chirurgiczne, czy również leczenie chirurgiczne w centrum w Wejherowie będzie realizowane, jest realizowane?
Jest to bardzo dobry wątek, bo właśnie zależy mi na tym, żeby nasi słuchacze zrozumieli, jak wygląda współczesna onkologia płuca. A więc pacjent, który ma podejrzenie guza płuca, musi trafić do pulmonologa, ponieważ my ocenimy, czy jest to realne podejrzenie, a poza tym, mając te metody pulmonologii interwencyjnej, plus do tego duże doświadczenie i wiedzę, zdiagnozujemy nowotwór. W tej chwili wchodzi bardzo dużo nowych możliwości terapeutycznych.
Natomiast, ma pan myśli leki, tak?
Dokładnie, leczenie biologiczne.
Nie zawsze jest konieczna operacja, tak?
Teraz sobie układamy dalej. W związku z tym standardy odnośnie diagnostyki raka płuca bardzo mocno rosną. Dlatego, że my nie tyle musimy stwierdzić, że jest nowotwór, co musimy stwierdzić, jaki to jest nowotwór, ale to już kompletnie nie wystarcza, bo jeszcze musimy wiedzieć, jakie są receptory, jakie
czyli
są
mutacje.
Czyli
na jaki lek on będzie wrażliwy po prostu.
Dokładnie.
Będzie działać ten lek, tak?
Więc powstaje nam jakiś taki wzór nowotworu, że to jest nowotwór, okej, okay, że to jest nowotwór drobnokomórkowy, niedrobno lub też inny, okej, okay, ale już teraz pojawiają się nam przeciwciała, pojawiają się mutacje, pojawiają się receptory, a więc mamy bardzo dużo zmiennych. Stąd też wymagania co do diagnostyki są bardzo duże. I następnym krokiem, i takim tutaj marzeniem, to może za dużo powiedziane, ale celem, bo to jest cel, bo to jakby marzenie zostawia coś takiego, że może to się nie ziścić. A tutaj celem diagnostyki jest to, żeby powołać konsylium, na którym będzie pulmonolog, który dobrał te wszystkie parametry oraz kolega onkolog lub też koleżanka, która zajmuje się chemioterapią, która zajmuje się radioterapią oraz torakochirurg. I teraz jakbyśmy wspólnie usiedli i zastanowili się, czy jest operacja, czy na przykład podać jakieś leczenie przed operacją, to wtedy to by było najbardziej optymalne dla pacjenta. Jeżeli udałoby się nam to zrobić w ciągu powiedzmy 2 tygodni i mielibyśmy osobę koordynującą, spotkali się i ktoś po 2 tygodniach odbył z nami tą rozmowę, no to wtedy rzeczywiście byśmy mogli powiedzieć, że to jest system, który działa sprawnie.
Czyli optymalne leczenie przez taki dyscyplinarny zespół. To jest bardzo istotne dla tych rokowań później, dla takiego
pacjenta. To jest dokładnie, to jest jakby cel i to jest ewidentnie coś, do czego należy dążyć, bo my szukamy odpowiednich wzorów, ponieważ zrobiło się ich teraz bardzo dużo, no to właśnie tylko wspólnie możemy zaproponować właściwą drogę pacjentowi.
I to tak wygląda w tej chwili w centrum, tak? Czy to jest jeszcze plan, który będziecie wdrażać, żeby właśnie takie zespoły wielodyscyplinarne zajmowały się leczeniem, czy to już jest?
A więc w tej chwili dążymy do tego, żeby powstał Lung Cancer Unit, czyli jednostka, która jest dedykowana tym pacjentom. Ona ma wiele celów. Po pierwsze, to ma być spojrzenie całościowe. I tutaj państwo pamiętajcie o tym, że to są nasze cele, one są ambitne i one będą powstawały z biegiem czasu. Natomiast pacjent z nowotworem powinien mieć opiekę psychologiczną. Zapraszamy do współpracy naszych kolegów z rehabilitacji. Chcemy, żeby pacjent miał takie wsparcie wielopłaszczyznowe. Oprócz tego dążymy do stworzenia tego konsylium, właśnie tego zespołu, który będzie podejmował tą decyzję, jaka droga i jaka terapia i będzie najlepsza dla pacjenta i jednocześnie szybko wprowadzana. Chcemy też wprowadzić koordynatora Lung Cancer Unit, osobę, która będzie współpracowała z pacjentem, będzie znajdowała dla niego najszybsze drogi, najszybsze rozwiązania. Bo to też nie jest tak proste. Ja powiedziałem 2 tygodnie, ale na przykład badania genetyczne wysyłamy do Krakowa, gdzie one tam są przez tydzień. Najszybciej. Do tego jeszcze czas otrzymania i wysłania tego wyniku. Niekiedy potrzebujemy, nawet nie niekiedy, bardzo często badanie PET, więc też trzeba znaleźć jednostkę, która je wykona. Tworzymy to, ale cel jest taki dla nas bardzo jasny.
Doktor nauk medycznych Krzysztof Bigów, specjalista chorób płuc, alergologii i chorób wewnętrznych, kierownik oddziału w szpitalach w Gdyni i Wejherowie, jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie, a mówić będziemy między innymi o tym, jak pracuje obecnie ośrodek w Wejherowie, który jest po remoncie, właściwie już po też doinwestowaniu w sprzęt i jakie choroby i nowoczesne metody leczenia chorób płuc proponują tam lekarze.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Krzysztof Bigus, specjalista chorób płuc, alergologii, chorób wewnętrznych, kierownik oddziału pulmonologii w Szpitalu im. PCK w Gdyni i ordynator Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej z pododdziałem rehabilitacji pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. To jest, można powiedzieć, taka placówka, ta ostatnia, to Centrum Chorób Płuc, niedawno doposażona, wyremontowana. Co to, jaka korzyść dla pacjenta z tego wszystkiego? Co się dla pacjentów zmieni? Chociażby z tego tytułu, że macie nowy, inny sprzęt.
Więc tutaj chciałbym udzielić dwóch odpowiedzi. Pierwszą jest to, że Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej w Wejherowie od dłuższego czasu stara się robić coraz więcej procedur. Ośrodek brał na siebie bardzo dużo nowych zabiegów. Obszar, z którego przyjeżdżają pacjenci, sięga naprawdę do Koszalina lub niekiedy dalej. W związku z tym, że to zapotrzebowanie było tak duże, to tych pacjentów było tak dużo, że ilość miejsca, ilość
możliwości wasze po prostu,
możliwości,
tak?
Zostały tutaj przekroczone i bardzo bolało nas to, że komfort chorego nie jest właściwy, że robimy wszystko, co możemy, natomiast nie jest to wszystko właściwie ułożone. Stąd też dzięki pomocy władz samorządowych, dzięki pomocy władz spółki rozpoczęły się remonty. Zrobiliśmy remont oddziału. Teraz została wyremontowana część, która będzie bardziej częścią zabiegowo-ambulatoryjną i to nie jest koniec, ponieważ chcemy zwiększyć również liczbę łóżek ze względu na zapotrzebowanie i scentralizować jakby te najbardziej złożone procedury, żeby były robione w jednym miejscu, co podniesie ich jakość, efektywność oraz dostępność.
Panie doktorze, a chciałam zapytać, czy dzięki temu remontowi, tym inwestycjom też szybciej będzie można przeprowadzać zabiegi, szybciej rozładować jakieś kolejki ewentualne? Jak to z tego punktu widzenia? Ile pacjent będzie czekał po prostu? Jak to wygląda organizacyjnie?
Inwestycje, to oprócz zwiększenia jakości usług oraz standardu i komfortu pacjenta, to właśnie ta szybkość jest ważna. No, logiczne jest to, że jeżeli będzie więcej miejsc, to dostępność się zwiększy. Natomiast w tej chwili chcemy bardzo zwiększyć diagnostykę jednodniową lub też ambulatoryjną. W związku z tym w nowej części będą dwie pracownie, a więc będzie można robić więcej zabiegów endoskopowych.
Czyli taki w trybie jednodniowym, tak? Przychodzi pacjent rano i po południu już wychodzi do domu, czy następnego dnia rano, tak?
Jak wcześniej mówiłem, dążymy do stworzenia Lung Cancer Unit, a więc chcemy, żeby to było wszystko zoptymalizowane.
Ale, przepraszam, proszę sprecyzować, co to znaczy jednodniowy? Jeden dzień bez noclegu w szpitalu, bez nocowania, czy z nocowaniem?
A więc dążymy do stworzenia Lung Cancer Unit, a więc chcemy, żeby to było zoptymalizowane i chcemy ułożyć takie ścieżki, żeby one były jak najkrótsze dla pacjenta. A więc możemy na przykład zrobić coś takiego, że pacjenta szybko zaprosimy na zabieg endoskopowy, który będzie zabiegiem bez noclegu, będzie to hospitalizacja. Jeżeli rozwiną się jakieś efekty uboczne, jakieś zdarzenia niepożądane, zawsze pacjent może zostać, ale w większości przypadków przyjdzie i pójdzie do domku. Natomiast za parę dni możemy go zaprosić na uzupełnienie diagnostyki, powiedzmy na 3 dni. W związku z tym takie rozbicie na jednodniową hospitalizację, potem uzupełnienie, szybkie ściągnięcie danych do tych analiz i potem przedstawienie go na konsylium, no to jest chyba właśnie droga, którą należy dążyć do szybkiego i sprawnego
organizacyjnie
rozpoznania.
Można wtedy więcej osób przyjąć, prawda? One nie zajmują łóżek, nie wiadomo jak długo, bo normalną wcześniej drogą to było pobyt jakiś taki dłuższy, tygodniowy, tak? Na przykład w szpitalu.
Dokładnie.
Albo
tutaj
dłuższy.
Pani znowu porusza kwestię, jak się zmienia pulmonologia. To nie jest ten oddział z łóżkami, na których sobie leżą pacjenci po 2 tygodnie i czekają, aż
będzie
minę objawy
na
zapalenia
przykład,
płuca,
albo będzie
wynik. To już teraz jest nie do przyjęcia. Mhm. W związku z tym pulmonologia teraz teraz to są zabiegi, to są procedury jednodniowe, ale bo to są, albo to są pacjenci, którzy wymagają pobytu, ale no też te sposoby leczenia i diagnostyki są możliwe tylko na oddziale pulmonologicznym.
Bo słuchacze na pewno słyszeli o kardiologii interwencyjnej, a nawet o neurologii interwencyjnej, prawda? Ale pneumonologia interwencyjna to może być dla niektórych w ogóle nowość. Co to tak oznacza naprawdę w praktyce?
No strasznie zabolało to, co pani powiedziała.
Nie jest to takie powszechnie znane.
I to chyba dlatego najbardziej zabolało, że to jest wina nas, pulmonologów, tak? My nie potrafimy pokazać tego, co my naprawdę robimy. Jeżeli chodzi o pulmonologię interwencyjną, jest to rzecz, która działa się cały czas, no bo były robione zabiegi na jamie opłucnowej, były robione bronchoskopie, natomiast w tej chwili doszło do wybuchu, do rewolucji metod, szczególnie związanych z pozyskiwaniem materiału do badań histopatologicznych. Muszą państwo zdawać sobie sprawę, że pulmonologia interwencyjna to jest coś, co państwa powinno szalenie uspokajać i cieszyć. Przedtem mieliście do czynienia z zabiegami trakochirurgicznymi. Bardzo często trzeba było otwierać klatkę piersiową, żeby uzyskać jakieś rozpoznanie.
Pobrać
i czasami
wycinek,
okazywało się,
tak?
Że dokładnie materiał, który był uzyskany podczas zabiegu operacyjnego, nie był nowotworem. Super, powód, żeby wypić szampana. Natomiast jeżeli teraz mamy metodę, gdzie mało inwazyjnie, gdzie może w ciągu jednego dnia nawet, możemy to samo stwierdzić i uniknąć tego ryzyka.
Czyli pacjent po prostu dochodzi, właściwie nie ma z czego dochodzić do zdrowia, bo nie ma operacji, tylko jest po prostu zabieg endoskopowy, tak? Czyli taki bezinwazyjny praktycznie.
Dokładnie.
Można powiedzieć, tak?
No i w związku z tym, jeżeli wyniki wyjdą dobre, to jest okazja już do wypicia dwóch kieliszków szampana, ale pamiętajmy 6 godzin po zabiegu, ponieważ nie można przyjmować płynów i pokarmu po bronchoskopii.
Jakie znaczenie dla diagnostyki mają te nowoczesne techniki? One pozwalają oczywiście ze strony pacjenta na tą nieinwazyjność, że on się nie może właściwie w następnego dnia albo tego samego dnia pójść do domu. Ale czy te materiały, bo często pacjent słyszy, pobraliśmy wycinek, ale to jest za mało, trzeba jeszcze poszerzyć diagnostykę. Co to wtedy w takim razie oznacza dla takiego chorego? Jeśli pobrany jest wycinek, może być za mały ten wycinek i trzeba coś więcej, czy trzeba dodatkowe badania? Jak to rozumieć?
Niech państwo sobie przypomną moją wcześniejszą wypowiedź. Skupmy się na raku płuca. Wtedy mówiłem o tym, że potwierdzenie, że to jest rak płuca, to teraz jest mało. Stwierdzenie, jaki to jest rodzaj raka płuca, to w tej chwili jest mało. W tej chwili trzeba wysłać, na przykład w przypadku naszej spółki, badania do jednostek współpracujących, między innymi do Krakowa, gdzie są robione badania genetyczne, gdzie są oceniane receptory. I dopiero jak to wszystko ocenimy, możemy podjąć decyzję o leczeniu.
Pytam o to dlatego, że mówił pan o tym miniaturyzacji sprzętu, o tej takiej nowoczesnych technologiach, na przykład w bronchoskopii, czyli w tym badaniu zabiegu, który pozwala na pobranie też takich wycinków.
Tylko chciałbym,
tak?
Żeby państwo zrozumieli to, że czasami dobranie materiału nie jest niczyją złą wolą, bo tego materiału musi być bardzo dużo. Już powiedziałem, że tych jednostek robiących badanie jest bardzo dużo. I
to od sprzętu właśnie zależy? Czy pobiorą odpowiednią ilość lekarzy?
Dokładnie, ta ilość i jakość jest niezmiernie ważna. Dlatego, że możemy uzyskać rozpoznanie raka płuca i kiedyś byśmy się cieszyli, ale teraz się zmieniło. Musimy wiedzieć, jaki to jest rodzaj raka płuca, a więc ilość i jakość materiału musi być lepsza. Wiem, jaki to jest rodzaj raka płuca i kiedyś byśmy się cieszyli, rozpoczęli leczenie, ale w tej chwili już musimy mieć badania genetyczne, więc dalej ten materiał jest oceniany.
Ale panie doktorze, czy ważne jest w takim razie, w jakim ośrodku wykonujemy takie badanie diagnostyczne, bo nie w każdym ta jakość tego badania, czy właśnie ilość pobranego materiału może być taka sama?
I to jest właśnie klucz całego problemu. Dlatego należy dążyć do stworzenia centrów pulmonologicznych i diagnostyki interwencyjnej. Doświadczenie zespołu, ilość wykonywanych zabiegów oraz jakość sprzętu. To jest niezmiernie drogi sprzęt. Jeżeli pani i państwo pozwolą, ja tylko pokrótce wprowadzę. Mamy bronchoskopy, które były wcześniej, a więc możemy pobrać wycinki. Natomiast w tej chwili możemy wejść o wiele głębiej, jeżeli mamy ultracienkie bronchoskopy.
Czyli te nowoczesne, takie najnowocześniejsze.
Dokładnie, to możemy dojść do podziałów, 6., 7. podziału oskrzeli. To państwu nic nie mówi, ale to jest prawie już przy ścianie klatki piersiowej. Możemy mieć nawigację. To jest teraz też bardzo nowoczesna metoda, ale wyobraźcie sobie, że mamy tomokomputer, w którym jest guz. I na podstawie tego obrazu, niczym w nawigacji samochodowej, mamy wyznaczoną drogę przez oskrzela i przez miąższ płuca do tego guza. Przecież to jest rzecz, która wyśmienicie zwiększa nam jakość diagnostyki.
Czyli lekarz po prostu pracując, robiąc taki zabieg, jest prowadzony niczym nawigacja w samochodzie, bronchoskop po prostu wie, gdzie musi dotrzeć ostatecznie,
dokładnie,
tak? I tam zrobić badanie w tym miejscu.
Do oskrzeli wkładamy głowicę USG. Ta głowica, która na przykład służy do badania państwa jamy brzusznej, jest przykładana do skóry, została tak zminiaturyzowana, że w tej chwili wkładamy ją do oskrzeli. Wyobraźcie sobie państwo, że widzimy w kamerze oskrzele, przykładamy głowicę do ściany oskrzela i widzimy masę patologiczną, powiększone węzły chłonne i jesteśmy w stanie je nakłuć.
Czyli od środka po prostu
od
wszystko widzimy.
Również w tym roku pojawiły się systemy robotyczne, które będą nakładały tą naszą nawigację, o której mówiłem wcześniej, z innowacyjnym sposobem prowadzenia bronchofibroskopu i też wpłyną na dokładność badania guza płuca. Na to wszystko musimy nałożyć również techniki, które służą do nakłucia zewnętrznego. I tutaj też w tej chwili wykonujemy biopsję gruboigłowe, wykonujemy je pod tomokomputerem. W przyszłym tygodniu będziemy testować ramię C, żeby dostępność oraz narażenie pracowników na promieniowanie były coraz mniejsze. I to jest tylko niewielki wycinek pulmonologii interwencyjnej. Ja jeszcze bym mógł wymieniać zastosowania pulmonologii interwencyjnej w innych dziedzinach.
No ale nie mamy na to czasu. Chciałam pana zapytać jeszcze o, jak już wiadomo, jaki przychodzi ten wynik z Krakowa, bądź robiony tutaj na Pomorzu. Wiadomo, że jest jakaś choroba, którą trzeba leczyć. To dużo się teraz mówi i pacjenci sobie wiele obiecują, po tym co czytają też w mediach, gdzieś w internecie, o leczeniu innowacyjnym. No każdy chciałby być leczony jak najnowocześniej, prawda? Jak najlepszymi metodami leczenia, programami lekowymi, które no, gwarantują, albo przynajmniej dają dużą gwarancję, że to leczenie zadziała. I teraz w jakim stopniu na oddziałach, którymi pan kieruje, takie leczenie jest stosowane?
A więc to jest dalszy ciąg rozmowy o Lung Cancer Unit. To nie jest kwestia jednego oddziału. Jeżeli my, pulmonolodzy, nie znajdziemy wzoru obejmującego rodzaj, typ, genetykę nowotworu, to leczenie będzie niewłaściwe. I to jest nasza praca. Ale koledzy onkolodzy, koledzy torakochirurdzy, koledzy radioterapeuci, to oni dalej kontynuują to leczenie, bo jeżeli już wiemy, jaki jest klucz, jaka jest dziurka, to w ten sposób możemy otworzyć drzwi dające szansę pacjentowi.
Czyli wy po prostu po diagnostyce, po ewentualnych jakichś zabiegach przekazujecie swoich pacjentów
onkologom. A więc z tym sformułowaniem będę walczył, bo już to podkreślałem.
Razem, tak?
Odbywa się konsylium.
Tak.
I to konsylium jest niezmiernie ważne. Nikt nikomu, nikogo nie przekazuje, tylko wspólnie wszyscy się zastanawiają, jakie jest najlepsze postępowanie. I to jest właśnie ważne, żeby pacjent na początku drogi, jak jest podejrzenie, wiedział, że może mieć wszystko, a to, co mu się zaproponuje, będzie dla niego najbardziej optymalne. I po tym konsylium jest pani zaproszona na rozmowę i wie pani, że zespół ludzi, którzy się znają na tym, wziął wszystko pod uwagę i proponuje pani to, co jest dla pani najlepsze. I w tej chwili Polska, w tej chwili nasza spółka oferuje w sumie to, co w każdym innym mieście europejskim, w każdej innej klinice. Nie ma już czegoś takiego, że wyjeżdżając gdzieś za granicę, te terapie były inne, dające o wiele większe szanse dla pacjenta.
Muszę pana zapytać o taką ogólną informację dotyczącą w tej chwili umawiania pacjentów i wykonywania badań, leczenia w związku z sytuacją problemów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy w tej chwili w ośrodkach, którymi pan kieruje, są jakieś problemy właśnie z taką płynnością, przepływem pacjentów, przekładaniem zabiegów? Jak to wygląda teraz w praktyce? Mhm.
Dobrze, ja bym chciał na to pytanie odpowiedzieć bardzo merytorycznie. Chcę, żeby państwo zdawali sobie sprawę, jak wygląda finansowanie służby zdrowia, na przykład Centrum Chorób Płuc i Pneumologii Interwencyjnej. A więc Fundusz Zdrowia przekazuje nam pewną kwotę w ramach ryczałtu. Dostajemy ileś pieniążków na rok. I to jest kwota, w której musimy się zmieścić. My się w niej zmieścić nie możemy, dlatego że Koszalin, dlatego że Słupsk, dlatego że bardzo rzadkie i trudne choroby układu oddechowego.
Czyli pacjentów jest po prostu
za dużo
więcej.
I ten rejon jest za duży. Każdy ma prawo do nowoczesnej diagnostyki. W związku z tym w tej chwili wiemy, że nie zmieścimy się w tej sumie, którą nam fundusz przyznaje.
Mamy jeszcze półtora miesiąca do końca roku, tak?
Więc ale już nasze działania idą w tym kierunku, żeby jednak wszystkie choroby, których nierozpoznanie, których zwłoka dwumiesięczna, trzymiesięczna doprowadziłyby do istotnie mniejszych szans pacjenta, to jednak no, twardo będziemy tych pacjentów przyjmować. Tym bardziej, że no, stanowimy ten ośrodek, który działa na bardzo dużym obszarze. Następną kwestią jest onkologia. I tutaj, jeżeli chodzi o karty DILO, to jesteśmy bezkompromisowi. Tak? Jeżeli ktoś ma kartę DILO, czyli ma podejrzenie nowotworu, zrobimy wszystko. Może jeszcze nie w sposób idealny. Może to wszystko odstaje jeszcze od naszych planów, o których mówiłem, ale zrobimy wszystko, żeby go jak najszybciej przyjąć. Teraz zobaczcie państwo, jak to wszystko działa. Ponieważ mamy ten ryczałt, tą kwotę, która działa miesięcznie, my będziemy robili wszystkie karty DILO. Natomiast
różnica polega na tym, że za wszystkie badania diagnostyczne w ramach właśnie tej szybkiej terapii onkologicznej Narodowy Fundusz powinien zapłacić, tak? To nie
no
są
i
limitowane.
Właśnie chciałem powiedzieć, że nie końca to tak działa,
nie są limitowane,
że bierzemy,
te świadczenia,
przynajmniej nawet w tym przypadku dla siebie, bierzemy część kosztów, dlatego że mamy ryczał, który się nam kończy, natomiast mamy kartę DILO. Powiedzmy, że 60% przypadków z karty DILO to będą nowotwory. I one będą rzeczywiście rozliczone jako nowotwory w karcie DILO. Natomiast 40%...
Nie potwierdzi się?
Nie potwierdzi. Diagnostyka poszła bardzo nowoczesna. Zespół jest zaangażowany. Często ci pacjenci leżeli na oddziale. I te 40% będzie doliczone do naszego przekroczonego ryczałtu, ale no nie sposób zlekceważyć podejrzenia nowotworu.
Czyli jak to dzisiaj w praktyce będzie wyglądało? Jeśli zgłosi się, nie wiem, na początku grudnia, czy jakoś w najbliższych dniach pacjent z podejrzeniem będzie chciał się zapisać na badania, pójść na to konsylium, spotkać się z lekarzem, specjalistą, to jakie są terminy? To będzie jeszcze ten rok, czy będziecie już umawiali na później, czy właśnie w zależności od tego, jakie jest podejrzenie, jakie rozpoznanie wpisane w skierowanie.
To oczywiście odpowiedź jest, jak to zależy, ale państwo by chcieli dokładnie usłyszeć. A więc wszystkie karty DILO, tutaj finansowanie nie jest dla nas ograniczeniem. Pulmonologia i pulmonologia interwencyjna.
Czyli zagrożenie życia jest realizowane na bieżąco,
to w ogóle,
tak można powiedzieć,
zagrożenie,
tak?
życia to jakby uznajmy, że to jest oczywista rzecz. Natomiast karty DILO, pulmonologia, pulmonologia interwencyjna jest po to, żeby ratować ludzi z podejrzeniem nowotworu i z nowotworami, a więc tutaj żadnych przesunięć związanych z jakimś finansowaniem nie będzie. Mogą być przesunięcia związane z logistyką, natomiast nie wyobrażam sobie tu jakichś aspektów finansowych. Więc no, staramy się do tego wszystkiego rozsądnie podchodzić. Natomiast z niecierpliwością czekamy na budżet na przyszły rok, bo w skali tych 2 miesięcy, no to tutaj można balansować, można rozłożyć tak, żeby nikt nie był zagrożony, schematy przyjęć pacjentów. Natomiast przyszły rok, tutaj jest napięcie.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Doktor nauk medycznych Krzysztof Bigus, specjalista chorób płuc, alergologii, chorób wewnętrznych, kierownik oddziału pulmonologii w Szpitalu imienia PCK w Gdyni, ordynator Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej z pododdziałem rehabilitacji pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, był moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrowy.